drżeć mocniej. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej. Poruszyć niebo i ziemię 2008/9 blok 6. Uwierz w marzenia źródło w dotsolideo.pl.
Marzenia senne podobne są do obrazów zwierciadle, naprzeciw oblicza, odbicie oblicza. Wróżbiarstwo, przepowiednie zlotu ptaków i marzenia senne są bez wartości. Marzenia senne bardzo wielu w błąd prowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Marzenia są bardzo niebezpieczne, te senne marzenia, jakieś przywiązywanie do nich zbyt dużej wagi, czy życie na pograniczu realu i marzeń. Natomiast o takich marzeniach, co mówię, że wszyscy marzę, że będę lekarzem, że popłynę dookoła świata, zostanę prezenterem telewizyjnym, czy że skończę studia na Uniwersytecie Warszawskim, są takie nierealne marzenia. To w ogóle nie ma mowy o takich marzeniach. Ja zaraz powiem dlaczego. Natomiast samo marzenie, taką definicję marzenia sobie ukułem, wyobrażenie sobie czegoś i pragnienie tego czegoś, co jest poza naszym zasięgiem, jest rzeczy, może być bardzo dobre. No, dzieci są mistrzami w marzeń. Ja zawsze chciałem być kolejarzem. Marzyłem, że będę kolejarzem. Zawsze to opowiadam z radością, że Pan mi przynajmniej kolor munduru zostawi. Ale to jest to, natomiast dorośli ludzie jak mają marzenia. Dorosły człowiek będzie miał marzenie, żeby się kiedyś wyprowadzić z góry. Będzie miał marzenie, żeby opłynąć tam statkiem w ziemię. I marzenia są dopiero do tej pory, dopóki nie zaczniemy ich realizować. Jak już są realizowane, to już ktoś, kto buduje dom, ktoś, kto kupił ziemię pod domem i marzy o domu, on go buduje, on już go realizuje. Zmarzenia są do tego momentu, kiedy to jest jeszcze, tak powtarzam, w sferze tylko psychiki, woli i fantazji. Tak pojęte marzenia były rzeczywiście, i tu różnych organizatorów tych spotkań, tak pojęte marzenia były czymś dobrym. Czyli marzenia jest takim wytyczeniem drogi, która pozwoliła człowiekowi niejednemu zrealizować swoje życie pięknie i wyzwolić się z jakiegoś marazmu, ktoś o czymś marzył, przełamał samego siebie i zdobył swego w tych marzeniach. Ale ilu ludzi pogubiło się w marzeniach? Ilu ludzi dorosłych, 40, 50, 60-letnich ciągle marzy. Nawet słowo marzyciel, jak wiecie, czy się spotkały, jaki na tym chłopak jest? Marzyciel. Niebezpieczne zajęcie. Marzyciel ma zdecydowanie jakieś takie pejoratywne wydźwięk. Wielu się w marzeniach pogubiło. Ja w ostatnią niedzielę świętej Anny mówiłem o takich grze, o takim diabelskim fortepianie. Diabelski fortepian ma dwa klawisze. Jeden klawisz to są właśnie marzenia, pragnienia, a drugi klawisz to jest złość. Pierw uderzasz pierwszy klawisz, czegoś pragniesz. Marzenia się nigdy w 100% raczej nie realizują. Zawsze pozostaje sfera takiej pewnej różnicy, co sobie coś marzyliśmy, a w realu to nie jest takie, jakie miało być. I przychodzi złość. Żona sobie, prawda, marzy, że po ślubie ten mąż będzie tylko siedział i słuchał. Ona będzie mówić, prawda? On jej słucha 3 godziny i nagle marzenia się kończą, bo on mówi, bo czekaj, chcę posłuchać wiadomości. Ona wpada w złość. I mówi, ty nie chcesz, ty brzydzisz się moimi myślami. Ale nie, kochanie, naprawdę, tylko 0,5 godziny przerwy na wiadomości. Ja żartuję, ale proszę Państwa, ilu z nas jest wściekły, ilu z Was sobie wyobrażało, przyjadę do Warszawy, uniwersytet, poznam ludzi, środowisko, poznam chłopaka, a tu turnus mija, ja niczyja. Przepraszam, semestr mija. Jest złość, próbuję i tak w te klawisze uderzamy. Czegoś chcę, złość, to czegoś chcę inaczej, złość, złość, złość. I nie widzimy całego świata, tylko potęgujemy te pragnienia i jednocześnie potęguje się w nas złość. Powtarzam, wiele dziewczyn nie wyszło za swojego chłopaka, tylko wyszło za marzenia o swoim chłopaku. Wielu chłopów, co potem są te tragedie małżeńskie, wielu panów nie wyszło za dziewczynę, konkretną, realną, tylko wyszło za marzenia o tej dziewczynie. Że ja będę sobie siedział, ona w fartuszku i w chusteczce robi mi pierogi, w pierogach podaje mi piwo, a potem mówi, kochanie, gdybyś miał ochotę na seks, to tylko zawołać swoje dzieci. Przepraszam, niektórzy gdzieś w głębi serca mają takie marzenia, no, że jeśli ona jest do mnie tak zakochana w narzeczeństwie, to będzie małżeństwem. Potem już się rozczarowuje, bo ona się nie maluje, jak on sobie wyobraża, że będzie zawsze taką malowana, tylko każe jemu malować kuchni. Ja nie o to malowanie mi chodziło, gdy się z tobą żeniłem. Powtarzam, marzenia są właśnie bezpieczne. Mnóstwo ludzi uciekło od realnych marzenia o Bogu, wymarzyło sobie już Boga, mojego swojego Boga. Wielu ludzi wymarzyło tego Boga. Nie chodzę do kościoła, nie chodzę na liturgię, chodzę sobie do lasu, to ja się w lesie spotkam z tym Bogiem wymarzonym. Jak tutaj dla pani przyszła do proboszcza, mówi się, że proboszczu, chciałem mieć zaświadczenie, że mogłeś patrzeć na chrzestnie. Ale ja pani w kościele nie widzę. A tak, bo ja chodzę do lasu, gdzie ja w lesie spotykam się ze Stwórcą. A to oczywiście, może być pani chrzestną, tylko że zaświadczenie pani napisze leśniczki. Więc niektórzy sobie tak marzenia o bliźnim i marzenia o sobie tak, bo wymarzymy siebie jakoś, że zupełnie od razu chodzi. Dlaczego chrześcijaństwo i Kościół mówi ostrożnie z marzeniami? Właśnie nie usłyszycie tego słowa raczej w dokumentach kościelnych, a jeśli to właśnie raczej w razie kreatywnie. Dlaczego? To ważne zdanie tego, co będę mówił. Bóg przygotował nam coś nieskończenie więcej niż nasze najwspanialsze marzenia. Nasze najwspanialsze marzenia to jest pikuś wobec tego, co nam przygotował Pan. Mi się tak bardzo podoba ten fragment Apokalipsy. Już przepraszam, dokładnie nie pamiętam, jak tam jest napisane, że jak Pan Bóg pokaże zbawionym niebo, to zapanuje 0,5 godziny ciszy, jak to młodzież mówi, zbawieni zrobią kłopatę. Po prostu szczena opada, jak mówi młodzież, tutaj jest mną w ostrecie, tak się mozielowo czuję z Wami. 0,5 godziny ciszy, po prostu coś nieprawdopodobnego. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Kościół jakby nam mówi, nie masz, bo marzysz kiepsko. Bo marzysz kiepsko. W porównaniu do tego, co Pan Bóg przygotował. Bóg jest lepszy niż najwspanialsze marzenie. Tak mnie bardzo uderzyło, że nikt ze zmarłych, to mówią mistycy święci, nikt ze zmarłych nie chce wrócić na ziemię. To jest nieprawdopodobne, jak na pogrzebach stoimy nad grobami naszych zmarłych, jak trudno płaczemy. No, to naturalne. No i może nie chcę tego jakoś krytykować. Ale to kiedy ten zmarły taki biedny, w tym trumnie leży i tak już zimno pewnie jakoś się nie odzywa i tak już... A on patrzy z nieba, mówi, jacy wy jesteście nad tą trumną biedną. Nikt ze zmarłych nie chce to wrócić. Nawet ci, którzy są w czyśćcu, nie chcą wrócić na ziemię. Chociaż w czyśćcu jest potworne cierpienie. Dlatego, że z czyśćca jest jedno wyjście, tylko do nieba. I oni mają zagwarantowane niebo, prędzej czy później. Natomiast my mamy dwa wyjścia. My nieba nie mamy zagwarantowanego. Nikt nie chce stamtąd wrócić. Bóg jest lepszy niż najlepsze nasze marzenia. Co nam Bóg przygotował takiego nieprawdopodobnego? Ten temat wykładu żyć mocno. Przygotował nam właśnie życie. Życie wieczne, tylko uwaga, to jest bardzo ważne, bo słowo wieczne my nieraz mówimy, że wieczne to znaczy bez końca. Wieczne to znaczy pełne. Życie pełne. Życie pełne. I to życie pełne my możemy mieć już teraz w jakimś zadatku, w jakimś takim zarodku. Już nam Chrystus je chce dać teraz. Pamiętajcie, chrześcijaństwo to nie jest taka oferta. Słuchaj, przed tobą 50 lat cierpienia. Już cierpiał, krzyż niósł, byś się wyrzekał, byś wszystko, co przyjemne, odrzucał, a po śmierci w nagrodę doznajesz niebo. Tak jakby chłopak powiedział dziewczynie, proponuję ci małżeństwo. 40 lat będę cię bił, tu kopał i szanował, a na emeryturze kupię ci leki w aptece. Każdy mówi, ja chcę w tym związku być szczęśliwy teraz, już dziś. I Chrystusowi mówimy to samo. Ja chcę być już szczęśliwy w tej chwili, chociaż to szczęście będzie się różniło od tego wczesnego. I teraz, jak to jest? Także Pan Bóg nam przygotował pełnię życia. Pełnię życia. To, co doświadczamy na co dzień, to, że nasze życie jest jakieś niepełne, ograniczone, niedoskonałe. Jak jest z tym życiem? Zwróćcie uwagę, co Pan Bóg mówi do Adama i Ewy w raju. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam ci, tobie jeść, mówi to do Adama, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. I teraz pytanie, czy jak Adam ze mną spożywał, był łatwy? Właśnie się nasuwa odpowiedź, że nie. No przecież poszli w krzaki, zaczęli sobie pleść opaski, rozmawiają z Bogiem, potem jeszcze Ewa rodzi dzieci, Kaina i Abla. Nie umarli, Pan Bóg się pomylił. A powiedział, niechybnie umrzecie, kiedy zjecie. Otóż oni umarli. Bo trzeba rozróżnić dwa znaczenia śmierci. Dwa znaczenia śmierci. Pierwsza i istotna i ważna to jest śmierć duchowa. Odłączenie się od Pana Boga. Śmierć duchowa. Człowiek nie żyje. To jest tak, jakby ci ukradli samochód i został ci tylko pokrowiec. I całe życie upychasz ten pokrowiec szmatami, liśćmi, żeby upozorować, że masz samochód. Tu ci od się zapada, to tu coś podepchasz, to tu wyszli, leci, to taki ktoś mówi, no marny ten twój samochód jakoś tak czeka, jak się tutaj wyprofiluje, to zobaczcie. Ukradli ci samochód, zostało sam pokrowiec. I całe życie ludzie ten pokrowiec próbują czymś wypełnić, żeby to miało było podobne do samochodu. Poznali, że są nacy i spletli sobie gałązki figowe i uczynili sobie przypasy. Otóż Adam nie żyje serą. Oni tylko wegetują. Oni istnieją. Oni się ruszają, myślą, psychika działa, ale to nie jest życie. Oni żyją tylko tym, że już się zaczynają do siebie, przede wszystkim przestają się sobie podobać. Dlatego te przypasy. Do tej pory byli piękni, śliczni, wspaniali. Przestają się sobie podobać. Czym my się zajmujemy całymi dniami i latami? Leciemy sobie przy pasy. Być może ktoś z Was na uniwersytecie uważa, że jestem beznadziejny, ale jak skończę stosunki międzynarodowe, ale jak skończę matematykę, to ja będę kimś. I całe 6 lat to jest nie, żeby się jakoś formować nowego naukowca, nauczyciela, tylko robię sobie przypaskę z tych moich studiów, robię sobie przypaskę z mojej urody, sposobności, moich relacji ludzkich, mojej kariery, czy czego innego. Ludzie robią przypaski. Cały czas fatalnie się czuję, że czegoś mi brak, że jestem brzydki, że jestem jakiś nieskończony. To jest powszechne odczucie w tej chwili, moim zdaniem, w społeczeństwie. No i chyba na całym świecie. Ludzie robią przepaski. Stroją się w pychę, w wykształcenie, w seks, w pieniądze, w porównywanie się, w karierę, w obwinianie innych. Nic tak dobrze nie robi nieraz człowiekowi, jak obwinić innych. Adamie, dlaczego zjadłeś ten owoc? To nie ja, to Ewa, Ewka. To jego żona. Ewa, to nie ja, to wąż mnie zbił i przerzucanie już. To jest medytacja. Zastanówcie się, ja się też przerzucam. Czy twoim życiem na przykład nie jest obwinianie innych? Moja matka jest winna. Dlaczego się nie uczysz? Nie ma pieniędzy na dobrą stację. Dlaczego nie chodzisz z ludźmi na jakieś spotkania? Bo oni są beznadziejni, nie mam z kim się wybrać. To jest ciągłe, albo ciągłe porównywanie się. Mój ulubiony przykład Wielkanocny, kiedy pewna pani wstała w domu katolickim, chrześcijańskim. Dzieci, Wielkanoc, sielanie, mężu, wstawaj, dzwony, ptaszki śpiewają, odsłania zasłony i sąsiada na podwórku nowa tygodnia. Wstawać, dzieciaki, co tam leżycie, a ty do męża, ty bo w gębie jesteś mocny. Zobacz, jak sąsiad, co widzisz, jak potrafi zadziałać, a ty to nic. Już odebrane głupo. Nic tak człowieka niejednego nie zwala z mód, jak powodzenie kolegi czy koleżanki. Zdałaś egzamin, jak się cieszy. Wielu ludzi nie wie, że nie żyje. Oni się od rana do wieczora porównują. A radar porównywania jest włączony bez przerwy. Na ulicy porównywanie. Tam ma takie dzieci, ten tak wygląda. Tam ma chłopaka, tam ma dziewczynę. Ten już skończył studia. Ten ma takiego ojca, ten ma to. U niektórych wystarczy tylko cień, że jestem gorszy. Jestem wściekły, jestem smutny. To jest, mówię o stanie człowieka w pogrzebku pierworodnym. To jest wegetacja. Ciągle jestem nagi, ciągle się tego boję. Popatrzcie, w Polsce, jak mówią statystyki, 34% kobiet ma pierwsze oznaki depresji. 24% mężczyzn ma pierwsze oznaki depresji. W 2020 roku depresja będzie drugą chorobą społeczną. To choroba układu krążenia i serca. Coś się dzieje. 5 milionów Polaków potrzebuje pomocy. Niczego u nas brakuje właśnie życia. Życia. Po czym się poznaje, że coś jest żywe? Samo się rusza. Może wam się zdarzyło kiedyś sprzątać strych. Jak sprzątacie, gdzieś tam jakieś kije wynosicie i nagle, o matko! Co się stało? Tam się coś ruszyło. Czyli coś jest żywe. Samo się rusza. Zwróciliście uwagę, że ludzie się dzisiaj sami nie ruszają? Poniedziałek rano, budzisz się, o kurczę, poniedziałek. Metafizycznie bardzo nieprzyjemne to było przeżycie. I teraz, co mnie ściągnie z wyra? Śniadanie. Nie, przeżyję bez żartu. O kurczę, pierwszy jest lektorat. Ta lista jest na mnie już cięta. Nie, no stan. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj powiedzieć młodym ludziom Sylwester bez alkoholu, impreza bez alkoholu. Przecież to się liczy dosłownie matematycznie. Do której ma być impreza do 5 rano? Trzy amfetaminy, jeden browar na głowę. No może dwa, to do 5 do 6 pojedziemy. Ludzie nie potrafią żyć. Muszą mieć bodziec. Zwróćcie uwagę, dlaczego jest tak rozerotyzowany świat. Reklama Toyoty, śliczna, kuso ubrana panienka. Reklama Hondy, ślicznie, kuso ubrana panienka. Kalendarz Giżyckiej Wytwórni Szprotek, to zebrana panienka. Bo seks został jedną z ostatnich ludzi, która ludzi, z ostatnich rzeczy i bodźców, które ludzi ożywia. Jeśli chce cokolwiek ci ożywić, to film. Jak się jest film, plakat będzie z tego filmu, to jaka będzie scena. Jeśli na tym filmie będzie 30-sekundowa scena erotyczna, zdjęcie na plakacie będzie właśnie z tej sceny, żeby ludzi przyciągnąć do kina. Erotyka jest jedną z ostatnich rzeczy, chociaż w małżeństwie i to właśnie nieraz już upada, że mąż i żona nie chce mi się. Naprawdę, wtedy jest koniec często małżeństwa. Nie mają bodźca, żeby jakoś żyć. Żywy człowiek sam się rusza. Czy można rzeczywiście chodzić, mówić, pracować, mierzyć? Tak, mówi o tym Biblia wielokrotnie. W Apokalipsie dzisiaj tu czytałem w brewiarzu kapłańskim jest napisane. Masz imię, które mówi, że żyjesz. A jesteś u Pana. Jezus mówi. Masz imię, które mówi, że żyjesz. Jesteś święty tancerz, znasz 3 języki, jesteś informatyk, jesteś najlepsza na roku, jesteś w ogóle inteligentna, bystra i twoje imię mówi, że żyjesz. Bystra, wykształcona, wymowna, inteligentna, spostrzegawcza, a można nie żyć. Mając to wszystko, w historii o synu marnotrawnym 2 razy jest powiedziane. Mój syn był umarły, a ożył. To jest pytanie, ksiądz Grzywosz powiedział kiedyś, że ojciec uchodzi w seminarium o Polu, bo gdy śmierć przyjdzie, została na żywym. Wiecie, kto by się to chwiliło? To nie ma płytu ludzie żyli. A ci chodzący nieboszczyki niestety się tam nie załapią. Szatan też nie żyje. On nie żyje. On tylko wegetuje przy pomocy nienawiści do Pana Boga i do ludzi. Nienawiść. Można być bardzo aktywnym, od rana, od 6 rana wstawać, do 22 chodzić i żyć nienawiścią. Znaczy nie żyć nienawiścią. Istnieć nienawiścią. Wegetować nienawiścią. Nie cierpieć ludzi, ciągle się ładować. Są ludzie, którzy muszą 5 razy na godzinę powiedzieć, że kogoś nie lubi, że ktoś jest prymitywny, że ktoś jest głupi, cynicznie kogoś wyśmiać. Gdyby im później zatkać i nie mogliby tego powiedzieć, to by klapnęli po pewnym czasie. Tak, dlatego są 2 rodzaje śmierci. Pierwsza śmierć ta istotna, ta, z którą sobie Bóg nie może poradzić, znaczenie, jeśli człowiek chce żyć w tej śmierci, to jest śmierć duchowa. Żyjemy pożądliwością, znaczy właśnie nie żyjemy, żyjemy tutaj w cudzysłów. istniejemy dzięki niepożądliwości, porównywaniu się jakiejś takiej chciwości. To jest istota. Natomiast Pan Bóg zrobił rzecz bardzo łaskawą dla nas wszystkich. Skrócił nam ten stan i wprowadził człowieka, zabronił człowiekowi dojść do drzewa życia i spowodował, że człowiek umiera biologicznie. Że człowiek umiera biologicznie. Wiecie, my mamy taki kult, bo żebyśmy długo żyli, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam długo lat życia, żebyś żył długo. Czy my wiemy, co mówimy? Czy my wiemy, co mówimy? Nikt z nas nie żył 820 lat, ale spróbujmy sobie zagranie wyobrazić. 780 urodziny twojego teścia. Teściu po raz 514 wspomina kampanię pod Leninem. 360 urodziny twoje. Teściówka przynosi ci znowu skarpetki. Już pod koniec XX wieku przynosiła ci skarpetki, w XXI wieku przynosi ci to samo. Wiecie, ta była potworna męka? Ludzie chodzili, byli wyli z tęsknoty za śmiercią. Skończ to, skończ to. My żyjemy po 50, 60, 80 lat i się nie zdążymy jeszcze nażyć, ale proszę mi wierzyć. A to ja mówię 800, a 7280 urodziny kolegi z pracy. W kółko to samo, w kółko to samo. Bóg się nad nami zlitował w takim stanie niespełnienia. Kiedy jesteśmy, to ojciec Mirosław Kliczniak tak ładnie mówił o tym, że starość jest trudna. Ja się powolutku zbliżam do tego wieku i zaczynam już widzieć takie pierwsze oznaki takiego niekontaktowania z rzeczywistością. Pierwsze oznaki, szczególnie z taką informatyczną rzeczywistością i tak dalej, to coraz mniej wszystkiego rozumiem. Ale że Kliczniak mówił, że u Dominikanów Warszawy jakiś stary, skorowany ojciec, biednak, poszedł do ksero, chciał sobie coś skserować. Wiedział, że tam się jakiś papier wsadza, więc wziął taki papier szary, z paczki, z opakowania. Pchał go do ksero, serce do ksero. Był tak chory, że ojciec powiedział, ojciec przeor mówi, ojcowie, kochani, zapiszmy się na listę opieki nad tym starszym ojcem, żeby po godzinie będziemy czuwać przy nim. No to on, ten stary, poszedł się sam zapisał pierwszy. Złamał rękę, to ojcowie mu zrobili ten blat, żeby tą rękę nosić na ten blat. Bo się pomyliło nie tą rękę na ten blat. Złamaną jadowiat. Zobaczcie, co mamy, my się już pichamy, ale proszę Państwa, ja spotykałem ludzi, którzy księdza, jak ja już bym chciała, jak ja już bym chciał umrzeć. Pan Bóg spełnia, to daje ludziom szansę przez to, że dał nam wielki, niewyobrażalny dar śmierci. Ja wiem, że to na tej sali, kiedy jesteście młodzi, wszystko przed wami. Małżeństwo, dzieci, seks, realizacja, powołanie, budowa domu, że to brzmi strasznie, ale proszę mieć się to coraz bardziej ludźmi. Pan Bóg dał nam szansę zaczęcia wszystkiego nowa w nowym życiu. Ja powiem, na czym to polega. Ja chcę tylko powiedzieć, że my jesteśmy strasznie przerażeni śmiercią biologiczną, a w ogóle nie dostrzegamy brzydowej śmierci duchowej. Może się tak zdarzyć na ulicy, że spotka swoją koleżankę. Śliczna, piękna, fantastycznie ubrana, uśmiechnięta. Co słychać? Ale więc związałem się z facetem. Bez ślubu żyjemy, ale ja z kościołem to dawno. Ona jest, nie żyje. To jest nieboszczyk chodzący. I ty mówisz, słuchaj, ale jak ci się fajna, jak ci się fajnie wiedzie. My katolicy często tak powiemy. Fajnie, dobrze ci się powiodło. Co dobre ten twój partner? No słuchaj, fantastyczny, kochamy się i tak. Słuchaj, a co w tej koleżanki? Nie słyszałaś? Ona umarła. O matko, jaka biedna. I ty siedzisz naprzeciwko prawdziwego nieboszczyka i chwalisz go, jak mu się dobrze wiedzie, a o tej, która w tej chwili tańcuje z aniołami w niebie, mówisz, jaka ona biedna. Pamiętajcie, my nie zauważamy śmierci duchowej często. Nie przyjmujemy się tym, że może mój ojciec, moja mama przy 20 lat żyje śmierci duchowej. Natomiast przejmujemy się tym. Proszę zwrócić uwagę, że dla Chrystusa śmierć biologiczna to był drobiazg. Kiedy przyprowadził go do zmarłej dziewczynki, on powiedział, że ona śpi. Jezus śmierć biologiczną to cofał pstryknięciem palca, mrugnięciem oka. Łazarz wyszedł z grobu, to nie było dla Jezusa problemem. Ale żeby nas, mnie i ciebie, wyzwolić ze śmierci duchowej, to musiała być Golgota. I to jeszcze nie jest pewne, czy my z tej drogi, którą była Golgota i śmierć Chrystusa, przejście jego pascha skorzystamy. Dzisiaj w czym się świat specjalizuje? W używaniu nieboszczyków. Proszę zwrócić uwagę. Handel, niedziele, media, no to nowinki techniczne są po to, żebyśmy ożyli. Wielu ludzi właśnie ożywa, kiedy patrzy na półki w supermarketach, kiedy dostaje nowego jakiegoś tam iPoda, kiedy właśnie jakieś nowe doświadczenie erotyczne. Wczoraj na portalu Onet propozycje dla małżeństw, żeby może w trójkącie spróbować, bo już normalny seks małżeński nie odpowiada. Ludzie szukają czegoś, co mnie ożywi. Co mnie ożywi. Więc ja się w tym specjalizuję. Proszę pamiętać o tym, że niekiedy nieboszczyk wygląda, powtarzam jeszcze raz, bardziej ciekawie od kogoś żywego. Od kogoś żywego. Sztuczne kwiaty są często ładniejsze od prawdziwych kwiatów, ale one są sztuczne, one nie żyją. Wśród ludzi, nie jeden katolik, to powiem katolik, jest smutny, choć taki markotny, ale w nim jest życie. On się może zmagać z demonem, może się zmagać ze swoimi słabościami, ale on żyje. Natomiast wielu ludzi rozkrzyczanych, rozbawionych i roztańczonych, oni nie żyją. Jeszcze raz wam to powtarzam. Żebyśmy zmienili opcję i patrzyli spojrzeniem Pana Boga na to, co się dzieje na świecie. Kto naprawdę żyje, a kto naprawdę już umrze. My żyjemy po to, aby umrzeć, a umieramy po to żyć. To bardzo ładne powiedzenie, które kiedyś zapamiętałem. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Żebyśmy mieli więcej czasu, to byśmy teraz zrobili naukę tego na pamięć. Ale to jest łatwe. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Genialna myśl. Jeśli umrzesz, właśnie ten twój grzech, to twoje porównywanie, to zniewolenie seksem, porządliwością, jeśli to umrze, to nie umrzesz, kiedy przyjdzie ta śmierć biologiczna. Ona tylko będzie przeniesieniem w tamtą stronę. Ja dam takie jedno porównanie, bo proszę Państwa, być może są na sali, ja się często tych ludzi spotykam. Księdza, mam koleżankę, niewierzącą, ona jest wyluzowana, ona jest spokojna, ona jest uśmiechnięta, jak katoliczka, ciągle smutna, no tak jest zestresowana, zmarnotna. Dlaczego tak jest? Proszę Państwa, taki kiedyś przykład na młodzieży wymyśliłem. Jeśli były niemieckie obozy dla żołnierzy, tak zwane obozy, to nie były obozy koncentracyjne. Tam żołnierze dostawali paczki, za to nieznane życzenie, jak na rejestrach II wojny światowej pokazane, że sobie teatrzyki robili, prawda, różne. To były takie obozy, w których można było przeżyć. Ale oni z tych obozów uciekali. Nie jeden żołnierz wchodził w jakiś tunel kopany pod ziemią i przeciskał się, brudny, spocony od tej gliny, od tego błota, przeciskał się przez ten wąski otwór, żeby wyjść na wolność. A w tym czasie jego kolega siedział w obozie i czytał sobie książki i popijał kawę. Który z nich prezentował się lepiej? No ja znam tego popijający kawę. Tamten w ziemi jak kret jakoś. Tylko który z nich był bliżej wolności? My, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy przez wąski wykop, przez wąską drogę zwiewamy z tego świata. Bo tu na tym świecie nie da się zrealizować szczęścia. I rzeczywiście wyglądamy nieraz nieciekawie. Wyglądamy nieraz nieciekawie. Ale powtarzam, ten, co ucieka z więzienia, jest bliżej wolności od tego, który w tym więzieniu pozostaje. Który w tym więzieniu pozostaje. Ale my, chrześcijanie, mamy jeden problem. Mimo tych różnych starań, praktyk, których nie ma w nas w życiu. Pamiętajcie, religię można potraktować jako przepasek. Ja mówię o przepaskach pieniądz, alkohol, kariera, nienawiść, porównywanie się, ale przepaską może być ten religijność. Złożę tu niechlubne świadectwo. Kiedy byłem w średniej szkole, grałem w zespole religijnym i przez 2-3 lata nie upuściłem ani jednej mszy świętej. Stałem przy ołtarzu, w samym ołtarzu blisko księdza z gitarą elektryczną, bo mnie wzmacniać. 3 lata chodziłem na te mszy świętej. Czy gorączka, czy nie gorączka, zawsze mamie mówiłem w niedzielę rano, że jestem zdrowy. Bo jak to mieliście się pokazać całej parafii z gitarą elektryczną? Dziewczyny ze szkoły, a ja wtedy jeszcze gitara elektryczna, to wielkie wydarzenie. I ja przez 3 lata byłem zawsze w kościele, a nigdy nie byłem przez 3 lata na mszy świętej. Kiedyś mi mój ksiądz powiedział, zapytał przy konfesjonale, Piotr, kiedy byłeś ostatni raz na mszy świętej? Mówię, w ostatnią niedzielę. Ja pytam na mszy świętej, kiedy byłeś? No, w ostatnią niedzielę, ja od 3 lat nie opuściłem żadnej mszy świętej. Ja pytam, kiedy uczestniczyłeś w liturgii? On podpatrzył, że myśmy stali przy ołtarzu, C-dur, G-dur, muszę sobie pociągnąć strunkę G, tu oktawa mi nie stroi, tutaj zaczynamy w demolu. Natomiast to było tylko pocieszanie się na przynależność do struktury religijnej, ale życia nie czerpałem z liturgii. Religijność może być tylko pocieszeniem. Pocieszeniem. Czy ja mówię na ten temat? Dlatego, że organizatorzy prosili, żeby właśnie powiedzieć tak optymistycznie, miej jakieś marzenia, realizuj się, studiuj. I w szerokiej perspektywy, prawda? Dobrze, ja się pod tym wszystkim podpisuję, o ile to nie jest przepaska. O ile to nie jest przepaska, która ma być znieczuleniem, która ma być ucieczką od tej drogi, którą proponuje nam Chrystus. Pragnij życia wiecznego. Proszę zwrócić uwagę, Adam zakłada przepaskę, a Chrystus na krzyżu jest rozebrany, zabrany do szaty. W Biblii strój jest znakiem tożsamości. Szata, Adam buduje sobie nową tożsamość. Przez tą przepaskę. My budujemy nowe tożsamości, mamy różne imiona, które sobie sami przyklejamy. Natomiast Chrystus pozbywa się stroju ziemskiego. Ci, którzy są pod krzyżem, żołnierze na Golgocie, ich w ogóle nie interesuje krew, która płynie z boku Jezusa, ich w ogóle nie interesuje woda, która płynie z jego boku, ich interesuje szata, oni rzucają o nią kości. Oni patrzą tylko po ziemsku na Chrystusa, jaką korzyść. Natomiast życie nieśmiertelne, które wypływa z Jego, sakramentalne znaki, Eucharystii, chrztu ich w ogóle nie interesują. I Chrystus wstaje z grobu nagi. Całun został w grobie. Szaty zostały w grobie. Ten strój pośmiertny, który był też całą okrycie twarzy zostało w grobie. Chrystus wychodzi nagi z grobu. Otóż, żeby zyskać nowe życie, trzeba pozdejmować te wszystkie szatki, które od Adama sobie zakładamy, a przyjąć nowe życie Chrystusa. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak jest ta piękna scena w Ewangelii, kiedy niewidomy zrzuca płaszcz i biegnie do Chrystusa. Płaszcz jako symbol właśnie takiej sztucznej tożsamości. Dla niewidomego płaszcz był wszystkim. On na nim siedział, jadł, to był jego dom, on się w niego ukrywał, na nim żebrał. Pozbyć się płaszcza to było pozbyć się bezpieczeństwa, pozbyć się, jakby się pozbył domu. A on go zrzuca, biegnie do Chrystusa i odzyskuje wzrok. Odzyskamy życie, jeśli zrzucimy ten rzymski płaszcz. Tylko tutaj mamy kłopot. Kłopot właśnie z pragnieniami. Kościół nie mówi i Pismo Święte nie mówi o marzeniach, natomiast dużo mówi o pragnieniach. Bardzo dużo i chciałbym teraz temu poświęcić ten czas, który pozostał. W każdym z nas tkwi pragnienie. Dobre, niezniszczalne pragnienie od Pana Boga, które jest jak szaluba ratunkowa i może uratować nam życie. Czujemy to pragnienie. Czujemy to pragnienie. Jeśli pójdziesz za tym pragnieniem, nieskończonym pragnieniem. Ja mówiłem, że ludzie są rozczarowani. Bogu dzięki, że się rozczarowujemy. Przyznam wam szczerze, że kiedyś na kazaniach sporo mówiłem do ludzi, ciągle narzekacie i narzekacie, nic wam się nie podoba, ale teraz to ja przestałem to trochę mówić. Bardzo dobrze, że narzekacie. Bardzo dobrze, że wam się to nie podoba. Bardzo dobrze, że wasze pragnienie jest większe od tego, co zdobywacie w życiu. Ja chcę mieć więcej. Chrześcijaństwo jest religią dla zachłannych. Nieraz prowokuję ludzi, kiedy słyszę, jak mówią taka babcia, jak Polska mogła się robić, czy Gdańsk, czy Kraków. Proszę księdza, ja to się tylko modlę, żeby ten mój wnuś był zdrowy. A więc tylko tyle pani chce. Tylko, żeby był zdrowy. Tak mało. Jak ja bym miał takiego wnuka, jak pani, ja chciałbym z nim żyć wiecznie. Ludzie mało chcą. Problem chrześcijaństwa jest, że mówi się, że ludzie są zachłanni. Ludzie odchodzą od kościoła, bo są za mało zachłanni. Chrześcijaństwo jest religią dla szalenie zachłannych. I właśnie to pragnienie, niezrealizowane pragnienie jest naszą największą szansą. I atak demona idzie na nasze pragnienia, żeby je zmniejszyć. Żebyśmy za bardzo nie pragnęli. Bo do Boga doprowadzi nas właśnie to zaszczepione w nas nieskończone, nieprawdopodobne pragnienie. Zwróćcie uwagę, rozum nieraz już nam mówi, daj spokój, nie osiągniesz tego, zostaw, nie dojdziesz do tego, a serce pragnie. Pamiętacie tą dwójkę, ta tandem słynny z filmu Race, Himmelsbach, Maklakiewicz, dwóch aktorów polskich popijających do żabeczki, to często na Krakowskim Przedmieściu. I umarł pierwszy Maklakiewicz. I Himmelsbach dzwoni do wdowy po Maklakiewiczu i mówi, Maklakiewicz, jak on miał na imię, przypomnijcie. Wcisław. I dzwoni Himmelsbach, jak zwykle lekko przytrudny, mówi do żony Maklakiewicza, ze Zdziśkiem chciałem rozmawiać. Panie Janku, Zdzisław nie żyje już pół roku. Wiem, cholera, ale nie mogę się przyzwyczaić. W serce ciągle szukam. Mi mówili ludzie, którzy stracili przyjaciela. Idą ulicą, jedzie taki samochód jak przyjaciela. O Jezu, to on! Nie, przecież on już nie żyje. A serce ciągle tęskni. Ja słyszałem, że ludzie, którym amputowano rękę, jak przechodzą po amputacji pierwsze tygodnie przez drzwi, to uważają, żeby się nie urazić. Przecież ja już nie mam ręki. A serce ciągle pamięta. Serce ciągle pamięta, że my jesteśmy nie z tej ziemi. Słuchaj, ty nie jesteś stąd. Nie jesteś z Białegostoku, nie jesteś z Krakowa, nie jesteś z Wrocławia, z Mińska, nie jesteś z Ursynowa, z Elczy, ty nie jesteś. My jesteśmy z tamtego świata i nasze serce to jakoś pamięta. Zwróćcie uwagę, to dobrze, że my jesteśmy ciągle niezadowoleni. Bo to niezadowolenie może nas doprowadzić z powrotem do Królestwa Niebieskiego. Świnie są zadowolone. Jak im wlejesz, pomyje i nie ma nic zarazu. Wszystkie świnie, wyobraża, że jedna świnia nie idzie do koryta, tylko mówi, duszy się, duszy się. No muszę coś napisać, ja chciałam coś pojechać. Świnia tego nigdy nie powie. Świnia przyjdzie do koryta i będzie jesiasz się, przepraszam, to sobie nasze. Po prostu pójdzie, poleży, pomyje. Natomiast nam ciągle coś nie pasuje. My ciągle właśnie mówili sobie, duszy się. Ja nie mogę, no niby wszystko dobrze, mam co jeść, mam gdzie spać, oceny mam dobre, zdrowa jestem. Ja ciągle za czymś tęsknię. Bogu dzięki, tęskni, kochana, żebyś nie opadła z sił. Najgorsze co jest, to jest się przyzwyczaić. Znać swoją nędzę, to jest wielkość. Tylko człowiek zna swoją nędzę. I to jest nasza wielkość, że my znamy swoją nędzę, że my znamy swoją wielkość. Niedawno w telewizji powtarzali oczywiście więźni Grubejter, gdzie zsiada dwóch więźniów w więzieniu. Jeden stary siedzi już na wiele lat, a drugi dopiero przyszedł do więzienia. Jeden stary więzień mówi do młodego, wypisał mu sobie. Z początku tych murów nienawidzisz, doprowadzają cię do szału. Po jakimś czasie przyzwyczajasz się i przestajesz je dostrzegać. A potem przychodzi dzień, gdy sobie uświadamiasz, że ich potrzebujesz, że nie potrafisz żyć. Z początku tych murów nienawidzisz. Z początku się dusimy, a potem zaczynamy się przyzwyczajać. Pierwsza kłótnia w małżeństwie, pierwsze ciche dni to jest dla niejednych małżonków wstrząs. Boże, tak żeśmy się kochali, ślub był 2-3 lata temu, a teraz tak, żeśmy sobie wygarnęli od najgorszych. Nie, ona się do mnie nie odzywa, ale nie mówię, to jest wstrząs. Po 10 latach takie kłótnie są już codziennością, a w niektórych małżeństwach po 30 latach to już nie mogą się doczekać, jak ona wyjdzie z łazienki i się zaczną kłócić. Przyzwyczailiśmy się. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z nami w telewizji. Dobry wieczór. Państwo podają wiadomości. Wybuchła bomba, 30 osób zginęło, był pożar, 20 osób zginęło, tam gdzieś kogoś zamordowali, tutaj oszustwo. Życzymy Państwu miłej nocy, jeszcze a my w tym czasie zjedliśmy kanapkę z żółtym serem, z papryką, z dżemem. Nawet na powieka nie wypełniła, słysząc o takich mordach i kołach. Tak mi się spodobało, jak jeden pan dawał świadectwo na spotkaniu jakimś chrześcijańskim, mówił, poszliśmy ze znajomymi do Wpasie i może jakiś film obejrzeli i włączyli taki normalny film sensacyjny. Taki normalny, że na początku bomba wybuchła, potem obcięli ucho mafia. Mówi, ci ludzie, którzy nam te filmy puszczali, nie wiedzieli, że moja żona nie trafi takich filmów. Ja patrzę, moja żona się robi blada, zielona, mówię, może macie inny jakiś film. No to puszczyli taką komedię. W komedii też kogoś rozjechali samochodem, wybuchła bomba, moja żona robi się blada. W końcu mówię, macie jakiś film przyrodniczy. I oni mieli makrokosmos. I dopiero ta żona obejrzała film. Myśmy się tak przyzwyczaili do tego, że komuś rękę odcięli, bombę wsadzili do samochodu, otwiera lodówkę, tam jakieś pająki wychodzą, węża ma, że to jest dla nas już normalne. A to nie powinno być normalne. My nie jesteśmy stąd. Niektórzy ludzie, idzie atak, uważajcie, czy w waszym życiu nie poszedł atak na twoje pragnienia. Poszłaś raz, szukasz już pracy. Poszłaś raz, złożyłaś podanie o pracę, odmówili ci. Złożyłaś drugi raz podanie, odmówili ci. Złożyłaś trzeci raz podanie, odmówili ci. Mówisz, już więcej nie będę chodzić szukać. Nienawidzę nadziei, niektórzy. Umówiłaś się z chłopakiem, nie wypaliło. Umówiłaś się z drugim, okazał się jakiś taki nie w twoim typie. Umówiłaś się z trzecim, oszukał cię. Umówiłaś się z czwartym, wyśmiał cię. W końcu mówisz, nie chcę, zostanę sama, nie będę szukać. Patrz, twoje pragnienia zostały zaatakowane i zablokowane. Atak idzie w naszym świecie na pragnienia. Pamiętam mój sztandarowy film mojej młodości, Cztery pancerni, jak czcigodny Czereśniak rozwalił minę na rzece i za tą karabin zabrali. Stary Czereśniak mówi do młodszego, i po coś się rwał? Po coś się rwał, Tomasz? Trzeba siedzieć cicho. A tak na pragnienie, nie pragnę. Jak widziałem inny polski film, jak młody chłopak szedł do wojska. Może ktoś z was jak szedł na studia, bo mu tak mama mówiła, ten chłopakowi matka mówiła tak, pamiętaj, nie odzywaj się. Tylko patrz. Serio. Nie odzywaj się. I jak facet kiedyś jeden opowiadał, już załatwił żonie jakiś urlop, jakieś czasy wyjątkowe, tam w siodle, nie w siodle, i totalny wypał. Pogoda nie było, tam instruktorzy byli fatalni. Wrócił z tego urlopu żona, no i co? Takżeś się starał, takżeś to, po co coś mi tego wywiózł, pieniądze żeśmy stracili? Bym powiedział, w życiu nie pojadę na żadne czasy, patrz. Wycięte pragnienie. Może ktoś z was próbował na początku studiów, wstąpić do jakiejś organizacji, weźmy na przykład Solideo, tak powiem, prawda? Poszliście, okazało się, że to zebranie było nieciekawe. Koleżanka pojubili, a myśmy imprezkę zrobili, trochę w łodzi popłynęło, odlecieliśmy, a ty już w Solideo. Właśnie myśmy, a tak na pragnienia. I powiedziałem, w życiu nie pójdę na żadne spotkania. W życiu, po co? Widzisz, abstynentką była, widzisz, twoje koleżanki nie były abstynentkami, wszystkie mają facet, paty, co? Chodzi z tym swoim ulubionym piórnikiem. Ile razy jesteśmy tak wyśmiewani? Zobacz, twoi koledzy się nie przejmują, ściągają, serują, magisterki sobie gotowce kupują, a ty jesteś uczciwa i oni dostali piątki, dostali ciekawe propozycje pracy, a ty ledwo kończysz te studia. I wtedy powiedzieć, nie, nie zniszczycie moich pragnień. Ja właśnie przez te pragnienia osiągnę to, czego chcę. Popatrzcie, przyjdę do Jezusa. Chrześcijaństwo to nie są przepisy moralne. Jakbym was zapytał, powiedzcie, jaki jest dobry katolik? No, dobry katolik to przestrzega przykazań, dobry katolik to chodzi do kościoła. Popatrzcie, przykazania i chodzenie do kościoła, przykazania, moralność i praktyki religijne. Jezus nie szukał grzecznych. Jezus szukał tych, co pragną. kiedy przyszedł do człowieka chorego 38 lat, leżał w sprzysadzawce i Jezus pyta, chcesz być zdrowy? A on mówi, kiedy woda się porusza, nie ma kto mnie doprowadzić do sadzawki. On w ogóle nie na temat powiedział. Jezus mówi, czy chcesz być zdrowy? A on mówi, kiedy woda się porusza, nie ma mnie kto doprowadzić do sadzawki. Dlaczego tak powiedział? Ja to chyba rozumiem. Tego gościa przez te 38 lat setki razy pytali, ty, dlaczego ty ciągle jesteś chory? I inni już dawno uzdrowieni, a ty 38 lat. Bo jak się woda poruszy, to nie ma jego do tego. I jak przyszedł Jezus i powiedział, chcesz być zdrowy? Bo jak się woda poruszy, to nie ma jego do tego. Powiedział, ty, Jezus cię kocha, chcesz wiecznego życia? Na wieki wieku. Jezus żyje, on zmartwychwstał. Ludzie, nieprawdopodobne, furtka do wieczności jest otwarta. Kyrie eleison. Jezus pytał i szukał ludzi, którzy pragną. Zwróćcie uwagę, zaraz dojdziemy, jakiego kryterium. Co chcesz, abym ci uczynił? Bo ciągle pytał pragnienia. Co chcesz, abym ci uczynił? Ale powiedz naprawdę, czego pragniesz? Po coś tu przyszedł? Po coś tu przyszedł? Jezus ciągle pytał i pyta nas o pragnienia. Pytał od nas o pragnienia. Pamiętacie Samarytankę przy studni? Jezus mówi, i ona mówi Jezusowi, że ma 6 mężów. Tak. Ilu z nas by powiedział, 6 mężów? Och, ty grzesznicy. Grzesznicy, źle skończysz, facecie ci w głowie mączą. A Jezus mówi, zobacz, ja teraz parafrazuję słowa Jezusa. Miałeś 6 mężów i nie jesteś szczęśliwy. Czujesz się podle, bo w południe przychodzisz po wodę. Dlaczego ona przyszła w południe po wodę? To był fatalny czas na pobieranie wody ze studni. Ona się tak fatalnie czuła, że wstydziła się ludzi. Wielu z was też chodziło w południe po wodę. Tak? Idą nieraz na spotkanie gdzieś, żeby nie spotkać ludzi. Żeby nikt nie widział, bo się czuje fatalnie. Ta kobieta się czuła fatalnie. Jezus mówi, widzisz, próbowałeś już z sześcioma i nie wychodziło ci. Źle inwestujesz swoje pragnienia. I Jezus mówi do niej takie słowa. Gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, poprosiłabyś, a dałbym ci wodę żywe. Ja jestem spełnieniem pragnień. Jezus obudza w tej kobiecie pragnienia. Źle pragniesz. Źle ulokowałeś swoje pragnienia. Tęsknisz właśnie tylko za skończeniem studiów, za znalezieniem chłopaka, za założeniem rodziny, za karierą. Źle pragniesz. Ciągle chodzisz zła i wściekła. Grasz na tym pianinie diabła. Pragnienia, złość. Pragnienia, złość. Pragnienia, złość. Jezus mówił, kto jest spragniony, a wierzy we mnie, nie przyjdzie do mnie. Jezus nie powiedział, kto zachowuje 10 przykazań i chodzi co niedzielę do kościoła, nie przyjdzie do mnie. Tylko kto jest spragniony, ale bardzo, mówię wam, nieprawdopodobnie, strasznie, potwornie, zakłamnie, kto jest spragniony. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, chodźcie, nie macie pieniędzy. Jezus święci, to byli chciwcy strasznie. Czciliśmy teraz miłosierdzie w ostatnią niedzielę. Siostry z Łagiewnik przysłały mi taką historyjkę o Faustynie, która robiła na szkielu. Ona robiła na szkielu i widziała Jezusa, jak nim rozmawiała. Mówi, Panie Jezu, jedno oczko, jeden grzesznik do nieba. On mówi, o Faustyno, to rozumiem, ale pragniesz. Jedno oczko, tak Panie Boże, bo ja wiem, że Ty nie umiesz dawać mało. A Jezus mówi, przejrzałaś mnie. Dobra, jedno oczko, jeden grzesznik do nieba. Czy zwróciliście uwagę, że Jezus był w pewnym sensie niedokładny i nieprecyzyjny? Zawsze jak rozmnażał chleb, to zostały resztki. Panie Jezu, to Ty jesteś wszechmogący, wszechwiedzący, a może Ty jesteś niewszechwiedzący? Nie mogłeś policzyć, ile oni kanapek zjedzą? Przecież gdyby Jezus był kierownikiem kuchni, to by wyleciał z roboty. Bo ciągle zostawały resztki. Bo Jezus dawał ile chciał i jeszcze resztki. 400 litrów wina w Kanie Galilejskiej. To nie, że butelkę przyniósł, czy dwie. Ja zawsze mówię, dlatego oni wyznali wiarę. Ty jesteś Panem, jak zobaczyli te 400 litrów wina. A kto z nas by nie wyznał? Księga Izajasza. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydaje się pieniądze na to, co nie jest chlebem? Jezus nie mógł się dogadać z ludźmi, bo oni mało chcieli. Proszę zwrócić uwagę, kogo wybrał na apostoła, Piotra. Po czym go wybrał? Jak Piotr całą noc łowił. I jeden człowiek powiedział o pierwszej w nocy tak. Dobra, panowie, zbijamy te sieci, nie złowimy. No druga w nocy, dobra. A Piotr, kurczę, łowił całą noc. On wiedział, że tam jest jedna płotka. Kijem tam. Musi być chociaż jeden okno. Ale pływał całą noc. Jak już padli na twarz, to powiedzieli, koniec, nie łowimy więcej. Jezus mówi, ten jest dobry. Ten zawodnik jest dobry. Jak się nazywasz? Pesel, poproszę. A jak powołał Mateusza celnika? Co było Mateusz? Po czym poznać, że Mateusz był uczciwy? Słuchajcie, jak Jezus chodził ulicami, to wszyscy wybiegali. Zachód w las na drzewo. Tłumy były. Pamiętacie, jakie tłumy przez dach musieli wpuszczać? Jezus szedł ulicą, Ewangelia mówi, a Mateusz siedział w komorze celnej i nawet nie wyszedł. Tak te pieniążki swoje liczyli. Tutaj miał bankocik, tutaj miał monetki. Jezus mówi, ten jest dobry. Dobry zawodnik, ale chcimy, kurczę. Nawet nie wyszedł, żeby mnie zobaczyć. Przyszedł do komory i dopiero wtedy Mateusz wychodzi z komory. Jezus szukał chcimy. Autentycznie. Naprawdę nie lepiej jakiegoś pobożnego, zasłużonego młodzieńca, który zrezygnował jako kandydata w seminarium, tylko takiego, co się ze sterownikami do czwartej rano męczy. Muszę je wgrać, bo on tak wgrywa sterowniki, to może kiedyś będzie ludziom głowy zgrywał Ewangelię. Panowie, jeśli ktoś ma takiego z was hopla informatycznego, to może być znak powołania do kapłaństwa. Że jestem chciwy, nie popuszczę. Już matka z ojcem przy wigilijnym stole, a on jeszcze listę sobie wgrał. Pasterka, ludzie idą na pasterkę, on jeszcze zdrownik, jeszcze antywirusa sobie ściągnął. Jezus szukał chciwy. Zwróćcie uwagę, Piotr ciągle czegoś chciał. A to chodzić po wodzie, a to mieczem walczyć. Piotr ciągle miał inicjatywy i on się Jezusowi podobał. Jezus się najgorzej nie może dogadać z tymi, którzy niczego nie pragną. Mateusz, a jak się nazywali jeszcze inni apostołowie, synowie gromu. Ci chcieli walić gromami ludzi. Ale w ogóle jakich Jezus sobie wybrał? Takie przezwiska mi, syn gromu. Bo raz minę swojej mamy, przeprowadzasz chłopaka, mamo, pozwól, syn gromu. Matka mi zaraz kierunokę w gromu dobrze. Jak córka się z synem gromu wyżej nie. Ale on przecież, i oni też byli chcili. Pamiętacie, co zrobili synowie gromu? Matuchnę wysłali do Jezusa, żeby załatwiła fotele, dobrze, minister. Oni chcieli, oni wszyscy chcieli. Judasz też był chciwy. Też był chciwy. Zwróćcie uwagę, kogo Jezus wybrał. Tylko Judasz poszedł, że 30 srebrników. Za mało był chciwy. Tylko 30 srebrników chciał. I zdradził. Natomiast tamci byli bardziej chciwi. Tamci chcieli ministerialne fotele, a potem jeszcze więcej. I to jest niewielkie nieporozumienie Kościoła. Wielkie nieporozumienie Kościoła, że dla wielu ludzi ideałem jest chrześcijanin po chwili. Tak uświadczył. Jak się katolicka dziewczyna śmieje z kawału, to zawsze tak oj, oj, oj. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy z tej buzi ma coś wyskoczyć? Czy coś może wyskoczyć? Ale zwróć uwagę, jutro jak się twoja dziewczyna zapomni, opowiedz jej kawał. Oj, oj, oj. Wiecie, jak ja kocham przez negację, jak ja kocham jeden na drugi, jak przychodzi 29 czerwca, to ja nie mam żony, idę do sklepu, kupujemy ciastka, owoce, Coca-Colę, orężadę, butelkę wina, no chcę tych gości, tacham to do domu, wściekły jestem, bo żebym miał żonę, żeby ten jeden celibat, to by mi tej imieniny wyprawiła, ale muszę wszystko sam, no i ustawiam te ciastka, mi to leci, przychwalę, to że ciastka ze śliwkami, mi się wyglądały, Coca-Cola. W końcu ustawiam, patrzę, ja przygotowałem stój milinowy, nieprawdopodobne. Przychodzą goście. Czego się napijesz? Co ci dać? Ja tylko mineralny. Państwa, kąpnąłbym i wyrzucił ze sklepu. Ta katolicka, jeszcze tak, do wszystkich. Ja tylko mineralną. Nie gazowaną. Katolicy. Przyjdź, jedz, jak ten gospodarz kupił, to przyjdź głodny. Jest tutaj najbardziej wkurzające, gdy przychodzi i mówi, wiesz, tak się najadłem przed tymi imieninami. No ładnie. Jezus się z takimi powściągliwymi nie może dogadać. Ja wiecie, kiedyś byłem w Częstochowie, spacerowałem sobie przed Jasną Górą i patrzę, idzie paru biznesmenów. Znaczy, bo widać, że gdzieś jechali, zatrzymali się w Częstochowie. Młodzi faceci, po 30 lat, przystojni, elegancy, w garniturach, komóreczki, dowcipni, idą, marynarki rozpięte. Żartują sobie, jeden tam pobiera komórkę, coś gada po angielsku i widzę, że idą na Jasną Górę. No mówię, fajnie, tacy katolicy, nie tylko te nasze babcie kochane i my, tylko tacy świetne. Słuchajcie, potem gdzieś zgubiłem z oczu, za pół godziny jestem w bazylice, patrzę o nim. To byli nie ci ludzie. Marynarki już pozapinane, chodzili od takiego ołtarza do ołtarza i mówią, patrz, jakiś pewnie król. Zobacz, kwota jasnogórska. Co jest człowiekiem, że jak wchodzi do świątyni, to staje się inny. Ja rozumiem, że my musimy się w świątyni zachować cicho, nie można robić bazaru, że musimy dać im szansę skupienia. Ale wiecie, wielu ludzi jak... Pamiętam, jak spotkałem moją koleżankę ze średniej szkoły. Ona mówi: Piotr, przepraszam, bo jesteś w seminarium, tak? Przyznam się szczerze, jak słyszałem, że jesteś w seminarium, to zacząłem cię traktować jak umarłego. Seminarium, trójkąt, aleja, pomnik. Dlaczego to jest wszystko związane z takim smutkiem? Przecież jak się modli człowiek Biblii? Ukaż mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej pragnieniu. Proszę Państwa, kto z Państwa się modli o rozkosze na wieki? Dostanę magisterkę. Przynajmniej pierwsze dwa rozdziały. Nie za dużo, proszę, Panie Boże. Psalmista, psalm 16, znajdźcie sobie, modli się o pełnię szczęścia i rozkosze wieczne. Rozkosze wieczne. To jest ta zachłanność, która pozwala nam odnaleźć właśnie życie, o które Jezusowi chodzi. Spowiadajcie się z tego życia. Nie mam pragnień. To jest najbardziej niebezpieczny stan w człowieku. Nie mieć pragnienia. Nie masz silnika, nie masz tego powera. Czy pragnę mało, całe moje pragnienie to właśnie zbudować dom, całe moje pragnienie to dostać pracę w Polskiej Agencji Prasowej, czy tam w ministerstwie, czy to załapać się. To jest całe moje marzenie, mieć miłą dziewczynę tą z tym fartuszkiem i z tym, co takiego będzie przynosić. Tak mało chcesz, tu się nie możemy dogadać. Kościół daje życie wieczne. Kościół nie daje właśnie gadżetów, czy jakichś drobiazgów. To jest właśnie, znacie ten kawał, to stary jak świat, jak zając biegnie przez las i tacha lodówka i spotyka go film, mówi, co ty tą lodówką robisz? Byłem, mówi, u niedźwiedziowej, niedźwiedziowa się rozebrała i powiedziała: zając, bierz co chcesz. My przychodzimy do kościoła, kościół mówi: masz wieczność, wieczne rozkosze po prawicy. A my tylko świeczuszka, wiatruszek, opłatek, jajeczko poświęcone i do domu. I mówimy: ten kościół to taki nieciekawy. No jest nieciekawy. Od tego on jest po prostu nieciekawy. Boże mój Boże, szukam Ciebie, psalm 63. Ciebie pragnę. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało. Jak z ziemia zeschła, pragnie Cię moja dusza. Bardzo Cię pragnę. Tylko, że te pragnienia mogą właśnie pobudzić. Ksiądz Dziewiecki zauważył: człowiek jest jedyną istotą, która się sama może skrzywdzić. Dlatego potrzebujemy przykazań. Pamiętajcie, przykład, ja powiedziałem, że Kościół to nie jest moralność, bo Kościół to nie jest moralność. Motoryzacja to nie są znaki drogowe. O czym marzycie, jeśli chodzi o motoryzację? Mieć dobrą brykę, 200 koni, otwarty szybę, klimatyzacja, autostrada. Czy ktoś... Ale znaki drogowe są potrzebne. Dlaczego do Państwa dzisiaj dojechałem? Bo są znaki drogowe, bo są światła. Gdyby nie znaki drogowe, bym tu nie dojechał. W chrześcijaństwie też są znaki drogowe. Jest moralność, jest 10 przykazań. Są chrystusowe przestrogi. Dlaczego? Żebyśmy dojechali do tym samochodem. Ale nikt z nas nie fascynuje się znakami drogowymi. Nikt nie mówi: jaki piękny zakaz jazdy jest po Gdańsku. Zrobiłam prawo jazdy i co? I tak się cieszę. Już będę mogła zachowywać ciągłą linię. Nie, cieszymy się z tego, że weźmiesz chłopaka, weźmiesz dziewczynę, bryka, odsłonisz szyber dach, Katowicka, 150 na godzinę, zaraz się powiedzieć 50 na godzinę. O, jest coś z ruchu drogowego. I to Cię cieszy. Wiaterek rozwieje włosy, jedziemy, zatankuje benzynę, a nikt się nie cieszy, jak ten ładny zakaz zawracania, jaka piosenka ładna. I dlatego chrześcijanie, wiecie, dostaję białej gorączki, dostaję pytania: proszę Cię, ile się można spuścić na przeświętą? Jak się można pocałować z dziewczyną, żeby nie było grzechu? Ja mówię: weź linijkę, zaznacz jakby dla nas. Ja dam receptę na wasze kłopoty z czystością. Ty dziewczyny nie kochaj trochę. Ty dziewczyny nie kochaj bardzo. Ty ją kochaj do szaleństwa. Ty seksu nie pragnij mocno, tylko pragnij szalenie. Seksu takiego, wiesz, w pozłacanych ramach. Takiego po ślubie, takiego, że z żoną, takiego do końca życia, takiego po prostu, że odlot. Dlaczego ludzie niszczą sobie życie seksualne? Bo robią dziadostwo z seksu. To, co ja nieraz młodzieży opowiadam: o Jezu, matka wraca. Nie, to nie matka, sąsiadka. Zaczynamy, no dobra, zaczynamy. O Jezu, ktoś idzie! O matko! Bez seksu. Tylko proszę, żeby dziecka nie było. Tylko uważaj, żeby dziecka nie było. Czekaj, ja mogę, tak. Dzisiaj mogę. O rano, kartki mi się w kalendarzu zdejmie. To jest seks? My za słabo pragniemy, za słabo się kochamy, za słabo się miłujemy. Są tacy ludzie, którzy mówią, albo kupię oryginał, albo nie kupię żadnej podróby. Są ambitni ludzie. Albo kupię oryginał tego obrazu, a żadnej podróby. Bądźcie ambitni, jeśli chodzi o sprawę erotyki i miłości tam z Tomeski. Albo oryginał, Boże, albo nie kupuję żadnej podróby. My mało pragniemy. Z byle kim, byle jak, byle gdzie, byle było. Ważnym lecznym zamiast szeratami. Dlatego przykazania są potrzebne, żeby to uratować, żeby uratować nasze pragnienia. Ale naprawdę my mamy kłopoty z pragnieniami. Pamiętacie tą przypowieść o synu marnotrawnym? Kiedy ten starszy syn, kiedy już ojciec zaprawił ucztę, mówi, tyle lat ci służę, a nigdy nie przekroczyłem twojego zakazu, a ty mi nie dałeś koźlęcia, żeby się zabawił, a ten twój brat, który przyszedł, który majątek zrujnował, dałeś mu koźle. A co odpowiada ojciec? Syn, wszystko moje należy do ciebie, tyś mnie po prostu nie prosił. Tyś mnie po prostu nie poprosił. Wiecie, dlaczego od Pana Boga nie dostaliśmy pewnych rzeczy? Bośmy go nigdy o to nie poprosili. O rozkosze wieczne po twojej prawicy, żeśmy się jeszcze nigdy nie mówili. A Pan Bóg mówi, to jest wszystko twoje, wszystko do dyspozycji. Oczywiście nie tak, żeby cię skrzywdzić. Nie tak, że niebo w pełni na ziemi, ale proszę, a będzie ci dane. Naprawdę, proszę zwrócić uwagę, mówiąc o tych wielkich postaciach Biblii, ale Jan Paweł II, to grał na bramce, to tam się zakładali, to jeździł na kajaki, to na Filipiny. Wszyscy mówili, Ojcze Święty, zrezygnuj, już jesteś schorowany, idź na emeryturę, bo już nie możemy na ciebie płacić, jak się męczysz. To nie martwcie się. On jeździł cały czas, był szalony człowiek. Natomiast nam się często kojarzy, że chrześcijaństwo z tego łączy grzeczny bądź, stój grzecznie. To co faceci mówią, nie lubię chodzić do kościoła, bo w kościele jest 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. A faceci chcą działać. Panowie, my chcemy być wielcy i to dobrze. Każdy facet chce być wielki. Dlaczego nie lubimy kościoła często? Bo w kościołach, w dziedzinie kościelnej kobitka jest lepszym ekspertem od męża. Zabierze go na jasną górę, mówi do męża, zobacz, jasna, tutaj droga kościoła. Tutaj przyjmują intencje, tu jest zakrystian i facet chodzi, aha. Ona jest ekspertem. I on się nie może doczekać, jak zabierze ją na mecz piłkarski, mówi, siada, ja ci teraz wytłumaczę. Chiama, lider z Krus, strzelców, Legia na pierwszym miejscu, lekko. Ona mówi, aha, i on jest wielki. Mężczyźni są nieobyci w tej tematyce kościelnej i często przy kobietach nie lubią być na terenie kościelnym, bo nie są ekspertami. Nie są ekspertami. W ogóle, powtarzam jeszcze raz, to jest wielkie nieporozumienie z tym, że Kościół pragnie nam ukrócić pragnienia. Te szalone, oczywiście, jeśli ktoś siedzi prosto na czołowe zderzenie, wjeżdża w tę uliczkę, to Kościół chce go ostrzec, ale w ogóle do Kościoła jest dużego rozpędu. Dlaczego z długości opowiadam to nieporozumienie, jak pielgrzymka Polaków pojechała do Włoch, no i zatrzymali się w jakimś domu pielgrzyma prowadzonym przez siostry zakonne. Pierwszy dzień, zwiedzanie katakumb, zwiedzanie tam bazyliki, wieczorem pizza, niebo włoskie, lato, ciepło, no do pizzy oczywiście wino, jedna butelka, druga, ona karafka, wino bianko i tak dalej. I ten jeden pan mówi, większość wróciliśmy z żoną do tego domu pielgrzyma. Ja trochę tego wina mówiłem na pereść, noc ciepła, gwiazdy świecą, kładziemy się do łóżka ze sobą. No i tak się przytulamy do siebie coraz mocniej. Ja patrzę nad łóżko, a nad Jezusem obraz, nad łóżkiem obraz Chrystusa, serce otwarte w koronie cierniowej i Pan Jezus tak. Księdza, odsunęliśmy się z żoną do siebie. Złożyliśmy ręce. Jak mi się kochać pod sercem, czy nie wyprowadzić? Ja mówię, Panie, kochanie. Pana żona, no moja, no sakramentalna, odczuwa. Panna, osobista. Panie się musi kochać, to mówię, Panie, na cześć Pana Boga, że Wam dał małżeństwo, że Wam dał miłość. Ale właśnie o to chodzi, że gdyby ludzie przychodzili, kojarzy z czymś takim. Z czymś takim, co nie wolno, to zapomniałem. Wszystko, dla niektórych dobra nowina jest taka. Słuchaj, stary, mam dla Ciebie dobrą nowinę. Wszystko, co lubisz, jedzenie, picie, imprezy, wszystko jest złe. Wszystko, co musisz, różańce, koronki, wszystko jest nudne i jeszcze jedno. I tak musisz do wieku. Wielu ludzi zrobiło z dobrej nowiny coś takiego. Pragnienia i jeszcze raz wielkie pragnienia. Chrystus się z nimi dogadywał. Kochani, już nie chcę przedłużać. Żeby sprawdzić swoje pragnienia, Pan Bóg nas nieraz wyciąga na pustynię, Pan Bóg nam nieraz zabiera pewne rzeczy. Wiecie, my nieraz powiemy, że nie jesteśmy, że jesteśmy wolni, a nasze pragnienia są mocno uwiązane. Ile razy ktoś mi mówił, a może księdza taki serial ogląda w telewizji, głupie to to. Ja za to dociąga, nie ma co robić, to sobie tak patrzy jednym okiem. Ja mówię, to proszę panią, za pokutę nie obejrzy pani trzech najbliższych odcinków tego serialu. No co ksiądz? Ja może też odmówię. Przecież powiedziała pani, że to jest tylko taki serial byle jak i jednym okiem pani obejrzy. No nie, ale proszę, trochę się wciągnęła. Mój chłopak może ci mówić, kochana, tylko sobie kupię trzy browarki na wieczór. Wiesz, tak, nie no, że ja piję, no, powiedz mu, nie kupisz trzech browarki. Wiesz co, ty jesteś średniowieczna niestety. Niektórzy ludzie są tak przyzwyczajeni, ale próbują to robić pod płaszczykiem, że jestem wolny. Dlatego Pan Jezus wyprowadził Żydów na pustynię. 40 lat ich tam poprowadził wokoło jednej góry, żeby zobaczyli, czego oni naprawdę pragną, do czego są przywiązani, co się stało z ich pragnieniami, co się stało z ich wolnością. I koniec, kończąc już. Pan Bóg chce nam przywrócić coś piękniejszego niż najwspanialsze marzenia i teraz jest akurat ten czas, kiedy mogę o tym przykładzie powiedzieć, zacznę szczególnie przekonująco. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża jakiś, no nie wiem, trzeba by zrobić kosmita, tak, no kosmita przyjeżdża na Ziemię, ale taki kosmita kontaktujący, tak, no, taki normalny, że się z nim można dogadać. Kosmita przyjechał na przykład w Lipsku, no i zwiedza Ziemię, kosmita sobie jeździ po Ameryce, oprowadzają go wszyscy gościni Ziemianie. Nagle przychodzi październik, listopad i zaczynają opadać liście. Zaczynają więdnąć trawę. Co by powiedział każdy z was, gdyby pierwszy raz zobaczył jesień? Katastrofa. Katastrofa ekologiczna. Ziemia po prostu czymś skażona. No po prostu koniec świata. Szarzeje, wszystko gnije. Kosmita poleciałby do ludzi, powiedział, ludzie, coś się dzieje, zobaczcie, trzeba. A my byśmy powiedzieli spokojnie, kosmita, luzuj, kosmita. Zniesie. Wszystko wróci na wiosnę do normy. Ale jak to wróci do normy? Wszystkie listki opadają, trawa, wszystko jest szare, wszystko umiera, drzewa umierają stojąc. Kosmita, wyluzuj parę miesięcy i zobaczysz. Wszystkie te drzewa, które teraz kwitną, podziwiamy, nie możemy się na nie napatrzeć. To jest, były umarłe i parę miesięcy stały suche, czarne, ciemne, szare badyle. Jezus nam pokazuje nieprawdopodobny znak zmartwychwstania. Tylko my jesteśmy tak. Albo nie widział, maluje się te obrazy. Dla mnie obraz nie ma, to jest właśnie wiosna. Pamiętacie, jak ludzie ożywiają na wiosce? Pamiętacie, jak tata mówi, no, dzieciaki, pierwszy grill w tym roku, lecz mnie do garażu przynosz grilla, mama do sklepu po mięso, ja do monopolowego po coś innego. Jak ludzie ożywiają przy pierwszym grillu. I żeby zakończyć, jakie Pismo Święte daje nam wizję nieba? Czy Pismo Święte? Pismo Święte mówi, że będziemy w niebie chwalić Pana Boga. Że będziemy Mu śpiewać na chwałę. Ale czy to chodzi o koniec świata, taki śpiew głosem? To jeden pan się powiada, że należał do przybarwialnej schodzi, którą prowadziła śmiertelnie nudna pani na tansu. To było gdzieś tam w Szwecji. Jak on usłyszał w kościele, że w niebie będziemy wiecznie chwalić Boga śpiewać. Wyobraźmy sobie 8 miliardów lat pół śpiewu spania na tansu. I powiedział, że nie chce iść na niebo. Otóż Pismo Święte doskonale zna naturę człowieka i dlatego Pan mówi w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. Bóg przygotuje ucztę z najwybornniejszego wina, z najdłuższego mięsa. Pan Bóg nam szykuje grilla. To jest to marzenie, które nam się często w głowie nie chce pomieścić, że on jest tak wspaniały. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
Ksiądz Piotr zgodził się na odpowiedzieć na kilka pytań.
Brać siłę Pana Boga. Na takie pytanie jest odpowiedź krótka. Cała formacja chrześcijańska, tylko błagam Was, nie zrobić z formacji chrześcijańskiej, gdzie jest fajny ksiądz, gitara, siadawale, religijne odstawimy, fajna wycieczka, fajna pielgrzymka. To nie o to chodzi. Jezus musi nas zoperować, pierwszy musi rozciąć, dobrać się do naszego serca. To trochę boli, ale to jest zbawienie. Potem napełnia serca nowymi treściami. My się mamy nie poprawić w życiu, my się mamy na nowo narodzić, ale było w ostatnim dzień. My się mamy na nowo narodzić. I no to jest proces taki wstrząsający, ale jeśli człowiek czegoś pragnie, kochanie, jak ja patrzę na pragnienia ludzi. Ostatnio mój znajomy jechał gdzieś tam na Majorkę z żoną na mówię, słuchaj, to znasz angielski, trzeba wszystko po angielsku. No jak się chce, to się po polsku dogadać. Ja mówię, no mówi po polsku, na po angielsku się rozumieją. Ludzie jeżdżą do Belgii, kupują samochody, przechodzą przez granicę, jest żadna koniec świata. Jakie mają pragnienia nieprawdopodobne. Jezus też nie miał, mówił z wyrzutem do ludzi. Jeśli chodzi o sprawy świeckie, wy jesteście przebiegli i sprytni. Jak chodzi o sprawy Boże, nagle się robimy tacy, w mojej parafii często wigielskie kazania przestają być dopuszczone. Jeden ksiądz mnie kiedyś uczelni w konfesjonale przestaje się sprawiać. Na litość Boska. Czy jeden taksówka szopra, to przestaje się taksówka? Chci, pragnie. To jest właśnie to, że mamy za mało pragnienia. Natomiast więc proszę, badanie serca to jest przez różne sytuacje kryzysowe. Pan Bóg doprowadza do sytuacji kryzysowych, żeby wyszło na jaw, co jest naszym Bogiem. Ja zawsze mówię, nie wiem, jakbym się zachował, gdyby mi przystawili pistolet, powiedzieli księży Pawlukiewicz, wierzysz w Chrystusa i odbezpieczanie z pust? Ja nie wiem, co bym powiedział. Nie wiem, co bym powiedział. I Pan Bóg doprowadza do sytuacji konfliktowych, kryzysowych, żeby objawiły się nasze skarby, żeby objawiła się nasza najgłębsza tożsamość, kim my naprawdę jesteśmy. Kim my naprawdę jesteśmy. Bo pytanie jest istotne, nie co my robimy, tylko kim jesteśmy.
Jeszcze jakieś inne pytania?
Tam jest jedna. Może usłyszymy, ale ja powtórzę.
Ja mam takie pytanie do księdza, bo ksiądz mówi, że trzeba dążyć do pragnień. A jak można w ogóle wiedzieć, czego się pragnie? Bo trzeba powiedzieć, że jednak są takie osoby, które nie wiedzą, czego pragną.
Tak, tak.
To osoby, jak
ukrywają jest taka... to, czego. Chłopak się mówi, jeszcze dziewczyną, chciałbym tylko patrzeć w twoje oczy. Nigdy nie mamy jednej motywacji, pamiętajcie, czytałem w tym tygodniu taką książkę o samozakłamaniu. Nigdy człowiek nie ma jednej motywacji. Ja tu dzisiaj przyszedłem, bo byłem zaproszony, ale mam jeszcze 5 innych ukrytych motywacji, dlaczego ich tu jest. Różnych motywacji. Bo lubię może oklaski na ogół. Sytuacje konfliktowe, to co powiedziałem, sytuacje krytyczne. Nieraz mówię, zachowałem się, sam nie wiedziałem, że się tak zachowałem. Ale nieraz ktoś może być plus zaskoczony, że zachowałem się wspaniale, że stanąłem po stronie prawdy, że stanąłem po stronie skądś słabszego, że go broniłem. Nawet byłem zaskoczony, myślałem, że się będę bała, jednak to się udało. I Pismo Święte, pamiętajcie, Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który tnie wszystkie siatki maskujące. Jest miecz obosieczny, Pismo Święte, my się nieraz boimy czytać Pismo Święte. Chociaż boimy się czytać niektórych książek. Pamiętaj, po czym poznasz książkę dla siebie, jeśli będziesz jej bał. Będziesz tak podchodził, tak miał łatkę, tak szczotką podważał pierwszą stronę, to od razu zszachać mnie. Dobra ta książka, głupia, idiota ją napisał, poznać, że jest dobra dla ciebie. Po czym poznasz, że ksiądz powinien być twoim spowiednikiem? Troszkę żartuję, ale nie do końca. Po tym, że ci na początku nieźle wpuszczę. A zrozumiałem. Dobra, co on powiedział, że jestem lek patentowany? Zresztą pocieszy, że Jezus kocha, to już tak jeszcze ci chodzi. Ale za tydzień powiesz, idę na niego, bo nie głupio gadam sobie. O tym właśnie poznasz, bo nasze serce się broni prawdy. Jeśli łykasz coś bez problemu, to nie jest jakaś wielka rzecz. Wielkie rzeczy to się dzieje. No. Tam jeszcze było pytanie.
Mówił ksiądz o tym, że Bóg często doprowadza do takich sytuacji kryzysowych. I ostatnio w Stanach Zjednoczonych była taka sytuacja, że na cmentarzu koło pomnika nienarodzonego dziecka rozbił się samolot, prywatny samolot, w którym leciała córka i bodajże wnuki właściciela największej w Stanach firmy albo aborcyjnej. Czy ksiądz uważa, że to może być właśnie taka sytuacja kryzysowa w Izraelu?
To dla nich kryzysu nie było. Kryzys może był dla tych, którzy stracili swoich bliskich. To dla nich był kryzys. Ci, którzy zginęli, będą ustalają przed Sądem Bożym. Natomiast sytuacja... Była to niewątpliwie sytuacja kryzysowa. Wszyscy to odczytali jakąś karę Bożą, jako jakieś ostrzeżenie. Dalekie by było tego. Po prostu mógł zawinić pilot, czy coś mogło się innego stać. Natomiast każde cierpienie, każde poplątanie nam planów, każde wyzwanie przy takim stajemy, jakaś nowa sytuacja znalazła się. Nowa sytuacja. My lubimy, prawda, swój dom, rano wstajesz, oczy nie otwierasz, już wiesz, gdzie klamka do toalety, kubek do zębów, kawę sobie już robisz. Wszystko, nagle coś nowego. Ktoś dzwoni, dziadek umiera w szpitalu. Musisz jechać teraz. Jak dojechać? Zostawić pieniądze, skąd wziąć na wyjazd? Tu się sprawdzamy. Sprawdzamy się, kiedy nam ktoś zamierza w życiu i wtedy z dna wychodzi na wierzch, co tam było na tym. nasze pragnienia będące. Bardzo przepraszam, nasze pragnienia są uśpione i trzeba sytuacji kryzysowej. Kiedyś byłem autentycznie, widziałem to na własne oczy, na przyjęciu, takie zwykłe imieniny polskie. Ogóreczki, szyneczka na stole, żliweczki, garafka z wódeczką, szklaneczki, Coca-Cola i nagle stół, który był rozłożony, złożył się. I wszystko zapadło się w dół. Proszę Państwa, to było mistrzostwo świata. Wszystkie kobiety złapały się za półmiski, a faceci za... 7 par męskich na karawce. O czym to świadczyło? Że oni rozmawiali między sobą, co słychać, wujku, no to zdrowie, co tam, ala, co tam, tego, a cały czas patrzyli, jeszcze był żon. O, jeszcze. To, czego pragniesz, to widzisz, no to patrzysz, na to cały czas, na to cały czas ma zwrócono uwagę. Jezus, to tam skarb twój, gdzie serce, to skarb twój, gdzie serce. Odwrotnie przychodzi kobieta, pan Jacek Polikowski mówi, proszę pana, do pana Jacka Polikowskiego, dusz pasterza rodzin, nie kocham męża, nie kocham go, nie nienawidzę go, a gotuję mu pani, no gotuję, ale go nie kocham, pierze mu pani, no piorę, ale go nie kocham, a jakby taką traumę ją wciągnął, nie tam nawet nie mówi, wielu z was może w konflikcie z mamą, a moja matka głupia, mojego chłopaka nie akceptuje, miesza mi, ale ty wiesz, że gdybyś miała dzisiaj wylew, trafiła na moją, to matka twoja jest jedyną kobietą na świecie, która sprzeda wszystko i będzie przy tobie tydzień w szpitalu i będzie ci punkcie podmywać i odda całe wszystkie swoje zegarki i kolczyki, że jest jedynym człowiekiem na kuli ziemskiej. To trzeba przyznać. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Chociaż kłótnie są, chociaż może cię nie rozumiem, chociaż może cię zraniła i skrzywdziła, chociaż może trochę tej toksyczności w tym było. Ale to jest prawda o nas. Nasze polskie powiedzenie przysłowie. Przyjaciół poznaje się w biedzie. W biedzie się poznaje przyjaciół, w biedzie się poznaje swoje serce, w biedzie poznaje się swoje pragnienie. Jeszcze dwa pytania? To znaczy, chyba nie ma ludzi, którzy nie pragną. Ludzie, którzy są depresji, bardzo cierpią, czyli by wyjść z tej choroby, czyli by być, przepraszam, to są normalne, funkcjonujące. No, śmierć duszy zaczyna się, o ile tak można powiedzieć, bo dusza jest nieśmiertelna, śmierć duszy zaczyna się od śmierci właśnie pragnień. Ożywia miłość. Ożywia miłość. Jezus ożywia pragnienia. Jezus wskrzesza w miłości, kiedy chodzi zdrowy, to jest symbol, że pokochaj kogoś, a może go ożywisz. Spotkałem kiedyś pewną dziewczynę, jak ty ślicznie wyglądasz. Proszę księdza, kobieta jest kochana, to ślicznie wygląda. Ożywa, jak jest kochana. Brak miłości. Często ludzie, którzy mają kłopoty właśnie ze smutkiem, z depresją, z jakimś upadkiem, nie są kochani po prostu. Nie są. Jeszcze jedno pytanie.
Ja chciałam zapytać o Łazarza, prawda? Bo Łazarz został wskrzeszony, bo jest tu smutny, ale to on został cofnięty, jakby z tego nie ma, prawda?
Tak.
Albo szczęśliwy z tego powodu?
Nie. Łazarz nie pił. Patrz, Pan Jezus to zrobił dla nas, dla ludzi, ale Łazarz był królikiem doświadczalnym, na którym został zrobiony bolesny eksperyment, bo musiał dwa razy umierać. Także reasumując, postawa chrześcijanina, żebyście zapamiętali, było jasne, postawa chrześcijanina to jest postawa osła ze Szreka. Mnie wybierz, Panie Boże, mnie wybierz. O, tak powinniśmy się modlić na każdej mszy świętej. Dziękuję Wam serdecznie.
We'll be right back.